Moi drodzy, muszę się tu ustawić dobrze. Witam bardzo serdecznie po tej przerwie poferyjnej, tak to by można było nazwać. Przywożę serdeczne pozdrowienia i promyki słońca z ziemi Jezusa i modlitwę też oczywiście. I dzisiaj sobie wracamy do naszego 6 rozdziału Ewangelii Jana po raz ostatni. Czyli to będzie takie też podsumowanie, ale też takie ostatnie spotkanie właśnie z tym wielkim, bardzo ważnym tematem, tematem chleba życia, tematem ciała Chrystusa, które jest nam dane, ofiarowane. I to zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu staje się nam bliskie. My sobie tę prawdę przypominamy, odnawiamy, staramy się coraz głębiej żyć prawdą o tym wielkim darze, jaki nam Jezus daje, darze Jego samego. On sam właśnie w tym 6 rozdziale Ewangelii Janowej opowiada nam, opowiedział już nam, teraz będzie już tylko podsumowanie, właśnie o tym, kim chce być dla nas. Kim chce, abyśmy my byli dla Niego. To jest właśnie takie bardzo bliskie zaproszenie do relacji, do przyjaźni, do miłości, wywodząc się z całego kontekstu, możemy powiedzieć, drogi historii zbawienia Starego Testamentu, tego wyjścia paschalnego podczas nocy paschalnej, kiedy Izrael wychodził z Egiptu. Odkrył to cudowne, niezwykłe działanie Boga. Ten Bóg się wtedy objawił w tak bardzo przemożny sposób i potem dalej objawiał się wobec tego zatwardziałego, knombrnego ludu na pustyni. I Jezus wykorzystuje ten obraz, tę figurę wyjścia i wędrówki przez pustynię, aby opowiedzieć coś o sobie, a może więcej, żeby opowiedzieć coś, co stanowi sedno tajemnicy Jego osoby, daru Jego życia i również tego, co my dziś przeżywamy w Kościele. My też do tego nieustannie nawiązujemy, ponieważ to, co nam Jezus przekazuje w 6 rozdziale Ewangelii Jana, to jest nie tylko spotkanie Jezusa z tłumem głodnym w Galilei, z uczniami, którzy masowo szli za Jezusem. To nie tylko pouczenie, które Jezus wygłasza w synagodze w Kafarnaum, jak słyszeliśmy ostatnio, ale to jest przede wszystkim nasza sytuacja chrześcijan, ludzi wierzących, żyjących w Kościele, którzy są zaproszeni do karmienia się chlebem życia. Jezus tłumaczy relacje, zaprasza do relacji. Jeszcze dziś sobie raz do tego wrócimy, zupełnie od innej strony. Zaraz zobaczymy zresztą od jakiej. A teraz nabieramy głęboki oddech, żeby się też wyciszyć, uspokoić, może pozostawić to wszystko, co było treścią tego naszego dzisiejszego dnia, może nasze prace, zabieganie, trudy, spotkania, wydarzenia. Może jeszcze to gdzieś wszystko tkwi w naszych myślach, w naszych uczuciach, ale to wszystko w takim prostym geście serca oddajmy Panu, czyniąc miejsce dla Jego słowa. To słowo zawsze mówimy, że jest jak ziarno, które wpada w glebę naszego serca. To ziarno pragnie naszej uwagi, naszej otwartości. Jeżeli takową znajduje, wtedy wydaje plon automatycznie. Posiada w sobie tę moc, aby to nasze serce przemienić, czynić je żyzną ziemią, która owocuje. Zanim przejdziemy sobie do naszego fragmentu, przypominamy sobie jeszcze kontekst, jak to zwykle czynimy. Cały czas pamiętamy o tym, że ten 6 rozdział Ewangelii Jana koncentruje się wokół święta Paschy. I rozpoczęliśmy sobie naszą lekturę taką bardzo prostą wzmianką ewangelisty. Zbliżało się Święto Paschy, zbliżała się Pascha żydowska na samym początku szóstego rozdziału. I dziś, kiedy będziemy czytać ostatnie słowa tego rozdziału, zobaczymy, że będzie element, który nam wskaże również na Paschę, ale na inną Paschę. Na tę Paschę, która dopiero ma nastąpić, której Jezus oczekuje, która ma zrealizować to wszystko, o czym w tym całym szóstym rozdziale była mowa. Przyglądamy się również strukturze naszego szóstego rozdziału. Pamiętamy cały czas, że punktem wyjścia było konkretne wydarzenie rozmnożenia chlebów i ryb w Galilei, kiedy to Jezus nakarmił wielki tłum 5000 mężczyzn, nakarmił 5 chlebami i 2 rybami, czym wywołał ogromne poruszenie. Chciano go obwołać królem, bo wydawało się, że jest właściwym człowiekiem, który będzie zaspokajał potrzeby ludzi, z nim można zajść daleko. Jezus rozpoznaje tę chęć ludzi, usuwa się. To jest ten element w szóstym rozdziale, który sobie przywołujemy praktycznie na każdym spotkaniu, kiedy omawiamy ten tekst, bo on nam pokazuje wolność Jezusa w pełnieniu woli Ojca. Dla Jezusa ten wielki znak nakarmienia tłumów nie był, możemy powiedzieć, takim zaproszeniem do tego, aby stać się tutaj wielkim idolem wszystkich, żeby być podziwianym, żeby być uwielbianym przez ludzi w tym ziemskim rozumieniu, ale to było zaproszenie do wejścia w głąb, to było zaproszenie do wiary, to było zaproszenie o postawienie sobie pytania, co tak naprawdę ten znak znaczy, dlaczego to nakarmienie, do czego ono prowadzi. No ale Jezus sam musiał podprowadzić pod tego rodzaju rozmowę, ponieważ tak jak pamiętamy, tłumy szukają Jezusa, który podczas nocy modli się, potem chodzi po wodzie, objawia się swoim uczniom jako Pan natury, jako ten, który jest, jako ten, który udziela życia, karmi samą swoją obecnością, samym swoim istnieniem. I tłumy szukając Go, tak naprawdę szukają taniego chleba, szukają zaspokojenia swoich ziemskich potrzeb i wtedy Jezus, idąc jakby za ciosem, rozpoczyna wędrówkę w głąb i rozpoczyna się mowa eucharystyczna. I pamiętamy, że ona nastąpiła w takich 2 bardzo ważnych obrazach. Najpierw Jezus mówił o chlebie żywym, który zstępuje z nieba, odnosząc się do obrazu manny, tego pokarmu, którym Bóg karmił Izraela podczas wędrówki na pustyni. Pamiętamy, że ta manna w czasach Jezusa, ona była rozumiana również jako pokarm mesjański, który miał się pojawić wraz z przyjściem Mesjasza. Ta manna miała znów się pojawić. Tak jak pierwszy wyzwoliciel Mojżesz wyprosił chleb z nieba, tak samo i ten ostateczny wyzwoliciel Mesjasz, on również będzie karmił Izraela cudownym chlebem z nieba. Jezus się wpisuje w te oczekiwania i tłumaczy, że On sam jest tym chlebem żywym, który zstępuje z nieba. I tutaj następuje ta wielka dyskusja i zapytanie o tożsamość Jezusa, o to, kim On jest, skąd On się wziął, jak On się pojawił na tym świecie, a zatem rzeczywistość wcielenia. Bóg nas karmi sobą, Bóg nas karmi swoim ciałem. I to jest kolejny wymiar, o którym mówiliśmy sobie ostatnio, tajemnicy chleba życia, kiedy chleb życia zostaje utożsamiony z ciałem Jezusa. Chlebem, który ja wam dam, jest moje ciało za życie świata. I mówiliśmy sobie o tym, że to słowo ciało w nazewnictwie czy języka hebrajskiego, czy aramejskiego, ono oznaczało zabitego baranka paschalnego. Tego, którego Żydzi zabijali w przeddzień Paschy, którego krew była wylewana w świątyni, ofiarowywana Bogu, którego ciało było umieszczane narożnie w kształcie krzyża i pieczone w ogniu, a później, co bardzo ważne, było spożywane, było jedzone. Ciało baranka paschalnego należy spożyć. I Jezus zidentyfikował się właśnie z tym barankiem paschalnym. To On jest właśnie tą doskonałą ofiarą, tym ostatecznym barankiem, który uwolni, oczyści, obmyje, uratuje swój lud. I teraz przechodzimy, moi drodzy, do ostatniego elementu tej wielkiej mowy eucharystycznej. Zobaczymy reakcję. Reakcję słuchaczy na mowę o chlebie życia. My już mogliśmy sobie zaobserwować reakcję tych, którzy w naszym rozumieniu byli dalej, czyli tak zwanych Żydów. Tym terminem ewangelista Jan opisuje oponentów Jezusa, czyli tych, którzy podczas Jego publicznej działalności nie zgadzali się z Jego nauczaniem, czy kwestionowali Jego tożsamość, a podczas powstawania czwartej Ewangelii stanowili już skonsolidowaną wspólnotę synagogalną, która funkcjonowała w opozycji do chrześcijaństwa. I tym właśnie tutaj terminem operuje ewangelista Jan, terminem judajoi, judejczycy, tłumaczymy to jako Żydzi, właśnie jako ci oponenci Jezusa, oponenci wspólnoty chrześcijańskiej. Nie chodzi tutaj oczywiście o Żydów w tym rozumieniu etnicznym, ale bardziej o ten wymiar bardziej religijny. I widzieliśmy, że oni oponowali od samego początku. Nie przyjmowali tego, co Jezus mówi. Szemrali na bardzo niezwykłe słowa Jezusa, w których On objawiał prawdę o sobie. I widzieliśmy również, że Jezus tak jakby słyszał tę opozycję. I choć oni nie czynili kroku do przodu, Jezus sam wychodził do nich, tłumacząc coraz głębiej, coraz bardziej prawdy, które chciał przekazać. Ale teraz będzie coś zupełnie innego, a mianowicie reakcje uczniów, a zatem tych, którzy za Jezusem dobrowolnie poszli. Z Ewangelii według świętego Jana. Polloi un accusantes ecton mateton autu eipan, skleros estin hologos hutos, tis dinatai autu acuein. Eidos deho Jesus en he auto hoti gon gizosin peri tutu hoi matetai autu eipen autois. Tuto himas skandalidzei? Ean un teorete hon hion tu antropu anabainon ta hopu en to proteron? To pneuma estin to dzojopojun hesarx uk ofelei uden. Tarema taha ego le laleka chemin pneuma estin kai zoe estin. Al eisin ex chemon tines hoi un pisteusin. Edegar ex arches ho Jesus tines eisin hoi me pisteuontes kai tis estin ho paradosin auton. Kai elegen, dia tuto eire kahemin hoti udeis dinatai eltein pros eme ean me e de domenon auto ectu patros. Ectuto polloi ecton mateton autu, ap elton eista opiso cae ucetimet autu peripatun. Eipen un ho Jesus eis dodeca. Me cae chymeis telete hypagein, apeclite auto Simon Petros. Kyrie, prostina, ap elesometa, remata zoes aioniu echeis, kak chemeis pepisteukamen kai egnokamen, hoti sy ei hochagios tu seu, apekrise autois ho Jesus, uk ego chemas tus dodeka, ex elexamen, kai ex hymon heis diabolos estin. Elegende ton Judan Simonos Iskariotu, hutos gar emelen paradidonai auton heis ekton dodeka. Wielu więc jego uczniów, usłyszawszy, rzekło: twarde jest to słowo, któż może go słuchać? Jezus zaś, wiedząc, że uczniowie jego na to szemrają, rzekł im: to was gorszy? Jeśli więc zobaczycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem, lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą i kto jest ten, kto ma go wydać. I mówił: oto dlaczego wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca. Odtąd wielu z jego uczniów się wycofało i już z nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do 12: czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo odejdziemy? Masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że ty jesteś świętym Boga. Odpowiedział im Jezus: czyż nie ja wybrałem was 12, a jeden z was jest diabłem? Mówił zaś o Judaszu, synu Szymona Iskarioty, ten bowiem, jeden z 12, miał go wydać. Właśnie mamy to zakończenie 6 rozdziału Ewangelii Janowej, po tej wielkiej mowie dotyczącej ogromnej tajemnicy osoby Jezusa, która też jest swoistą katechezą o Eucharystii, mamy tutaj podsumowanie, dosyć specyficzne, bo tym podsumowaniem jest reakcja słuchaczy. Czyli zobaczmy, to nam też pokazuje w ogóle, po co jest Ewangelia, po co te wszystkie pouczenia, po co Jezus zostawił nam słowo. To nie jest doktryna dla doktryny, żeby ją sobie przeczytać, zamknąć, odłożyć na półkę, zaliczone. To jest słowo, które domaga się ustosunkowania, jakiejś odpowiedzi. To jest tak, moi drodzy, jak czytamy w Apokalipsie, kiedy Jezus w pewnym momencie mówi do jednego z kościołów Azji Mniejszej: obyś był zimny albo gorący, obyś się w końcu opowiedział. To jest bardzo trudna rzecz. Już z historii biblijnego Izraela my widzimy taką postawę takiego chwiania się na dwie strony. Widać to i już właśnie w historii Izraela wędrującego przez pustynię, ale również i w późniejszym czasie, kiedy sobie przypomnimy chociażby historię Eliasza i tego ludu, który się odwraca od Boga jedynego, który idzie w kierunku Baala i tak do końca nie wie, czy nie chce wiedzieć, kto jest prawdziwym Bogiem. I wtedy Eliasz mówi: zastanówcie się w końcu, kto jest tak naprawdę waszym Bogiem, dopóki się będziecie chwiać na dwie strony. Zdecydujcie się, wybierzcie w sposób wolny. A zatem tym bardziej Ewangelia, ta dobra nowina, którą przynosi już nie jakiś bohater Starego Testamentu, nie prorok, ale sam Boży Syn, domaga się jakiejś reakcji, jakiejś odpowiedzi. To jest żywe słowo, które Bóg kieruje do mojego życia. To nie jest jakaś teoria, to nie jest system. To jest zaproszenie do relacji, do bliskości. I zobaczymy za chwilę, że wielu z tych słuchaczy, wydawałoby się, że bliskich Jezusowi, tych, którzy nie byli do Niego wrogo nastawieni, ani Go wcześniej jakoś nie krytykowali, nie mieli nic przeciwko, szli za Nim. Wielu z nich odrzuca naukę o ciele Jezusa, którym ma być pokarmem i porzuca swojego nauczyciela. I to jest zamknięcie tego szóstego rozdziału, możemy powiedzieć w pewnym sensie, bo nie tylko to, będzie jeszcze inne bardzo ważne wyznanie dwunastu, czy przynajmniej Piotra w imieniu dwunastu. Natomiast dalej, to co następuje dalej, ten kontekst już następujący po rozdziale szóstym, o czym będziemy sobie mówić w następnych tygodniach, ten rozdział siódmy też stanowi swoistą konsekwencję tego, jeszcze będziemy to sobie powtarzać, co się wydarzy w tym momencie. Bo Jezus po tej katechezie, po tych reakcjach, on się usunie do Galilei, jakby się ukryje, bo znów się pojawią wobec niego różnego rodzaju reakcje i z jednej strony bardzo negatywne i z drugiej strony reakcje domagające się kolejnych znaków. Niby te znaki mają znów wywołać wiarę, ale my już doskonale wiemy, Jezus wiedział jeszcze lepiej, że to jest iluzja, że opieranie się na zewnętrznych, cudownych sytuacjach, znakach, nadzwyczajnościach budzi chwilowy entuzjazm człowieka, ale nie wiarę. Wiara wyrasta skąd inąd. Zaraz będziemy też o tym mówić jeszcze cały czas. Pojawiają się też krewni Jezusa, no bo jesteśmy w Galilei, krewni Jezusa chcą, żeby Jezus się objawił w Jerozolimie. Czyli zobaczmy, kolejny, możemy powiedzieć, taki moment nastąpi podobny do tego, który był reakcją na rozmnożenie chlebów i ryb. Chcieli go obwołać królem w Galilei i teraz znów będą chcieli, żeby się objawił w Judei jako prorok, jako ktoś niezwykły. Ale Jezus ciągle wobec tych wszystkich oczekiwań, tak byśmy powiedzieli dzisiejszym językiem, ludzkich manipulacji, stawia opór. Jezus nie pozwala manipulować swoją osobą. On jest całkowicie zdecydowany i ukierunkowany na to, żeby pełnić wolę Ojca. Jest otwarty właśnie na to, żeby czynić to, co się Ojcu podoba, a nie to, co się ludziom podoba. Więc Jezus, widząc, że to jeszcze nie ten moment objawienia się mojej pełnej tożsamości wobec ludzi, ten moment nastąpi. Wtedy, kiedy Syn Człowieczy zostanie wywyższony. Ale w tym momencie jeszcze ta pascha życia Jezusa nie nadeszła i Jezus znów się usunie. Natomiast znów w rozdziale siódmym pojawią się też prześladowania Jezusa, narastające konflikty. I to nam pokaże, że rzeczywiście to jest cena za to, że Jezus jest znakiem sprzeciwu. Nie idzie z prądem, nie ustawia się w taki sposób, żeby mi było wygodnie, żebym się wszystkim podobał i spełniał życzenia wszystkich. Nie, Jezus wypełnia jedynie wolę Ojca. I dlatego staje się znakiem sprzeciwu i dlatego zobaczymy, że cały czas nieustannie będą narastały sprzeciwy, opozycja i wręcz prześladowanie. Tutaj już mamy taką strukturę tego naszego małego fragmentu, który dzieli nam się na takie dwie części. Pierwszy fragment dotyczy uczniów w ogólności, czyli takiej dużej grupy uczniów, która szła za Jezusem. Ci uczniowie, przynajmniej część z nich, wykazuje zgorszenie nauką Jezusa. Jezus oczywiście na to odpowiada, zapowiada większe znaki, mówi, właśnie jest to też bardzo ciekawy i ważny do zrozumienia całości obraz, konflikcie ducha i ciała, oczywiście nie ma tutaj Jezus na myśli tego typowo platońskiego rozróżnienia na duszę i ciało, ale coś zupełnie innego, zaraz zobaczymy co. I w efekcie wielu uczniów odchodzi. W drugiej części tekst dotyczy 12 apostołów, tej konkretnej grupy wybranych przez Jezusa po imieniu. I to jest, moi drodzy, bardzo ciekawy moment w Ewangelii Janowej, dlatego że sam termin techniczny 12, tak bardzo ważny w Ewangeliach synoptycznych, oni są tym zalążkiem Królestwa, tym nowym Izraelem, tą nową wspólnotą, na którym jest możemy powiedzieć, wszystko się opiera w Kościele pierwotnym. W Ewangelii Jana odniesienie do 12 jest tylko i wyłącznie tutaj, w tym momencie. Wszędzie indziej, we wszystkich innych fragmentach my będziemy mieć mowę o pojedynczych apostołach, jedni bardziej wymieniani, inni rzadziej, bądź sporadycznie, bądź tylko ogólnie, a najczęściej w czwartej Ewangelii usłyszymy techniczny termin uczeń, mathetes, uczeń. Nie tyle 12 jako ta konkretna, wielka grupa, czy bardzo konkretna grupa tych wspaniałych, wielkich, wybranych, ale uczniowie. Nie tylko 12, wszyscy uczniowie Jezusa, bo musimy też zwrócić uwagę i pamiętać o tym, że kiedy powstaje Ewangelia Janowa już w tym ostatnim etapie, to już 12 jest na tamtym świecie. Pozostaje tylko ten ostatni, ewangelista Jan. A Kościół trwa i rozwija się dalej. I są uczniowie. I są uczniowie uczniów, uczniowie uczniów uczniów. Aż do dzisiejszego dnia jesteśmy my. Oczywiście jest ten przekaz fundamentu wiary. Możemy powiedzieć, że 12 przekazuje tę spuściznę, tę troskę o przekaz wiary, ten depozyt wiary, jakbyśmy powiedzieli, Kościoła, który strzegą dzisiaj szczerze urząd hierarchiczny Kościoła. Ale rzeczywistość Kościoła się na tym nie wyczerpuje. Bo Kościół to jest żywy organizm. To jest, moi drodzy, relacja z żywym Bogiem. To jest więź. Oczywiście my jesteśmy wszczepieni i my przyjmujemy wiarę w Jezusa Chrystusa, którą nam przekazuje Kościół hierarchiczny. My dajemy na to nasze tak. Ale to nie jest wszystko. To jest dopiero początek, pierwszy punkt, że ja daję to moje tak. A zaraz tutaj w tym tekście to się objawi. Moje pełne uczestnictwo w Kościele, moje bycie uczniem, to jest to moje osobiste, bardzo osobiste, życiowe tak wobec Jezusa. I trwanie w relacji życiowej wobec Niego. Nie tylko w instytucji. Tego Ewangelia Janowa bardzo mocno kładzie nacisk właśnie na ten wymiar osobowy, relacji, nauczyciel, uczeń. Oczywiście na samym końcu będzie jeszcze ta pieczęć prymatu Piotrowego, więc się nie pogubimy, wszystko będzie na miejscu jak należy, ale to jest właśnie ta specyfika czwartej Ewangelii. Więc pojawi nam się tutaj tylko w tym miejscu to odniesienie do 12, pytanie do nich skierowane, wyznanie Piotra i zakończy się to wszystko objawieniem niewiary Judasza. Właśnie, to jest bardzo ważne, na czym tutaj już widać, na czym polegał jego problem. Problem niewiary Judasza. Wielu więc z jego uczniów, usłyszawszy, rzekło: twarde jest to słowo, któż może go słuchać? Twarde jest to słowo. Nie jest powiedziane, że to słowo jest niezrozumiałe, ale jest twarde. Co to znaczy, że jest twarde? To znaczy, że stawia wymagania. To znaczy, że zaprasza do czegoś i coś wymaga od człowieka. Ale nie tyle na płaszczyźnie intelektu, jakiegoś główkowania czy rozumowania, ile na płaszczyźnie egzystencji, życia. Wymaga jakiegoś otwarcia, wymaga jakiejś osobistej zgody. I słowo domaga się przyjęcia. Żeby słowo mogło zafunkcjonować, spełnić swoją rolę, ono musi być niejako przyjęte. Po pierwsze musi być usłyszane. I widać już tutaj w tej wypowiedzi, że czasami samo słuchanie trudnego słowa może być już bardzo trudne. Któż go może słuchać? Twarde. twarde jest to słowo, któż go może słuchać? I moi drodzy, w tej wątpliwości nam się pojawia od samego początku, możemy powiedzieć, sedno sprawy i sedno problemu. Bo relacja z Jezusem, wiara, co nam zresztą to samo nam mówi święty Paweł w liście do Rzymian, zaczyna się od słuchania. Jeżeli się nie słucha, nie można być uczniem Jezusa. Nie wystarczy należeć do instytucji oficjalnie. Nie wystarczy nawet zewnętrznie wypełniać ryty, nawet jakieś przykazania, czy przyjmować zewnętrznie tradycje. To jest bardzo ważne wszystko, ale to jest za mało. Tu jest bardzo wyraźne zaproszenie do słuchania, do jakiegoś wewnętrznego otwarcia serca. Nawet sobie też uświadomienia tego, moi drodzy, to jest ciekawe, możemy sobie zapytać, czy jest coś w Ewangelii, co mnie blokuje, czego może nie chcę słuchać. To jest bardzo ważne spostrzeżenie. Albo może być coś, co mnie absolutnie zachwyca i porywa i za tym biegnę. Albo może być coś, co mnie odrzuca. Chyba najgorszą postawą jest obojętność. Jest właśnie to nieusłyszenie, to takie życie, jakby się miało zatkane uszy. Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem. Słowo Boże, mówi nam Izajasz, jest jak deszcz, jak ulewa. Będzie tyle razy próbować, aż spełni swoje posłannictwo, aż nawodni. I ono będzie do nas przychodzić od różnych stron, na różne sposoby. Właśnie zapraszając do słuchania, najpierw do przyjęcia, a dopiero później do odpowiedzi. Bez tego nie można być uczniem Jezusa. I mamy też różne piękne teksty czy fragmenty w Ewangelii Janowej, które nam zwracają uwagę właśnie na ten aspekt słuchania, przyjmowania słowa. Czyli to właśnie słuchanie słowa sprawia, że się przynależy do grona uczniów, że to słowo rodzi w człowieku wiarę, że Jezus jest Zbawicielem. Tutaj możemy sobie chociażby przypomnieć ten cudowny obraz spotkania z Samarytanką, która uwierzyła, i Samarytan, którzy najpierw dzięki słowu Samarytanki, a potem już ze względu na samo słowo Jezusa uwierzyli. Przyjęcie tego słowa daje życie wieczne. To Jezus też dalej mówi swoim słuchaczom. Też to słowo daje prawdę poznania samego siebie. I też jest znakiem właśnie bycia w owczarni dobrego pasterza, bycia wewnątrz jego wspólnoty. Moje owce słuchają mojego głosu. Ja je znam, a one idą za mną. To jest wyznacznik bycia uczniem. Słuchać głos i iść za Jezusem. To jest obraz ucznia. A co bulwersuje słuchaczy Jezusa? Tutaj możemy sobie zrobić taką wyliczankę od bardzo różnych stron. Co się tutaj dzieje? Co ich mogło tutaj dotknąć, poruszyć, zaniepokoić, zburzyć jakoś w całym tym dyskursie, który Jezus przeprowadził? No, od samego początku Jezus zresztą bardzo szczerze rozmawia ze swoimi słuchaczami, nie szuka jakiejś formy pochlebstwa, od razu im bardzo jasno mówi, co myśli, no i od samego początku wykazał im intencje, ich motywacje. Dlaczego mnie szukacie? Dlaczego mnie szukacie? Bo jedliście chleb do sytości. I to jest tak naprawdę ta wasza motywacja szukania mojej osoby. A właśnie rzeczywistość zaproszenia do wiary, czy konieczność wiary, czy przyjęcie właśnie tajemnicy chleba życia staje się niewygodna, bo jest trudna, bo wymaga jakiegoś ruchu ze strony człowieka, tego wewnętrznego otwarcia się, tego zawierzenia. Łatwo jest przyjmować to, co jest zewnętrzne, jakieś nadzwyczajne wydarzenia, które gdzieś poruszają emocje człowieka. A o wiele trudniej zdobywać się na tą wewnętrzną postawę, na ten akt woli, w którym w każdym momencie mojego życia ja mówię: Boże, wierzę Ci. Wierzę Ci nie tylko w to, że istniejesz, ale wierzę również w Twoją miłość, w Twoją obecność w moim życiu. Różne sytuacje zdarzają się w moim życiu, różnie mogę je interpretować, ale wierzę, że Ty to życie prowadzisz, że Ty masz jakiś cel w tym wszystkim. To jest właśnie ten życiowy dialog wiary, gdzie ja w moim konkretnym życiu, w konkretnych sytuacjach, w mojej konkretnej tożsamości żyję w dialogu z Bogiem, w dialogu wiary. Ale największym, zasadniczym, największym zgorszeniem i oburzeniem, możemy powiedzieć, ta reakcja nastąpiła właśnie w tym momencie, kiedy Jezus opowiedział swoim słuchaczom o tym, że tym chlebem ma być Jego ofiarowane i zabite ciało. To jest, moi drodzy, strasznie wielka i trudna prawda Ewangelii. Być może czasami można się też do tego przyzwyczaić, że to się staje takie normalne. Mamy w każdym kościele wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego, krucyfiks. Każdego roku przeżywamy Wielki Post, przeżywamy Triduum Paschalne. Celebrujemy śmierć Syna Bożego, składamy Go do grobu. Jesteśmy już przyzwyczajeni. Ale w rzeczywistości pierwotnego Kościoła, tak samo jak i w rzeczywistości tych słuchaczy Jezusa, to było straszne zgorszenie. To było straszne zgorszenie. Spożywanie ciała i picie krwi. Jak Bóg może umrzeć? Jak to jest możliwe? Zadawali sobie pytanie chrześcijanie Kościoła pierwotnego. Może przecież to może Jego ciało było jakieś nieprawdziwe, pozorne. Czy Bóg może się zniżyć do takiego stopnia, żeby normalnie umrzeć? I jeszcze, żeby ta śmierć dała życie? Bóg się zniża do takiego poziomu? I co więcej, ta sytuacja trwa. Bóg nas karmi sobą, swoim ciałem, swoją krwią. Mówiliśmy sobie już o tym ostatnio, jaki był powód spożywania tej zakazanej przez Żydów krwi. Właśnie dlatego, że w niej było życie, tak Żydzi wierzyli, i dlatego nie wolno było jej spożywać ani wylewać, bo była nośnikiem życia. Tak samo Jezus chce powiedzieć, kto chce żyć moim życiem, niech spożywa moją krew, niech się mną karmi. Wtedy to moje życie będzie pulsowało w nim, będzie go ożywiało od wewnątrz. Trudno było tę prawdę przyjąć chrześcijanom. Ale Jezus tutaj w całym tym dyskursie, zaraz zobaczymy, pozostawia nam sposób przezwyciężenia tego problemu. Oczywiście są i tacy, którzy odejdą, którzy nie przyjmą tego zgorszenia.